Liturgia to nie jest zbiór przepisów. Ma nas prowadzić do zjednoczenia z Chrystusem, które dokonuje się najpełniej w Komunii Świętej.
To nie są wspomnienia. Tajemnica męki, śmierci Chrystusa i zmartwychwstania to jest teraźniejszość.
Sprawcą i dawcą liturgii jest Duch Święty. Tymi osobami, do których całe dzieło zbawienia przygotowane przez Boga dociera, to są właśnie żywe osoby.
Krew z boku Jezusa staje się tym winem nowego przymierza. Przymierze to są zaślubiny.
Na świętej uczcie
Eucharystia daje życie. Rok duszpasterski z siostrami, uczennicami Boskiego Mistrza.
Zapraszam, siostra Aleksandra Szybolska.
Była już Eucharystia w życiu misjonarza, rodziny, kapłana. Dziś też będzie w życiu kapłana, ale takiego szczególnego, bo neopresbitera. Witam ojca Augustyna Turczaka-Linszteta, Paulina.
Szczęść Boże.
5 tygodni od święceń. Jakby ojciec mógł podsumować ten czas, właśnie jeśli chodzi o zaangażowanie eucharystyczne, co się zmieniło w ojca życiu?
5 tygodni, może to jest niedługi czas. Aczkolwiek kiedy przyjąłem święcenia kapłańskie i pierwszy raz mogłem wypowiedzieć razem już z moimi braćmi kapłanami na czele z biskupem te słowa: bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje, bierzcie i pijcie, to jest krew moja, to doznałem pewnego rodzaju szoku. To były jakieś zupełnie nowe emocje, których wcześniej nie znałem. Ponieważ dużo słyszałem o tym, że kapłan udziela całego siebie Chrystusowi i swoich ust, i swoich rąk, ale to na razie tylko się o tym uczyłem przez seminarium w nowicjacie, czyli przez te 7 lat formacji i nagle w jednym momencie przez święcenia kapłańskie to stało się faktem w moim życiu. Czyli to przeżywanie Eucharystii nabrało jakiejś zupełnie nowej formy, nowej treści. Chociaż przecież jest to ten sam Chrystus, którym karmiłem się tyle lat od pierwszej Komunii Świętej i ten sam Chrystus, którego rozdzielałem. A dzisiaj ten Chrystus przychodzi na ołtarz przez moją posługę. To jest myślę, że takie najmocniejsze doświadczenie roli kapłana. Jaka jest jego rola w Kościele? Po co on jest? Po to właśnie, żeby przez niego Chrystus przychodził na ziemię, przychodził do drugiego człowieka, przez to, że schodzi na ołtarze na tej ziemi.
Całe seminarium było wypełnione na pewno wykładami, czy też sprawowaniem liturgii w gronie kleryków, bo przecież chodzi przede wszystkim o to, żeby umiłować Eucharystię i przygotować się do jej sprawowania.
Tak, ta formacja liturgiczna jest bardzo, bardzo szeroka, jeśli można tak powiedzieć, w naszym seminarium, ponieważ poza tym, że są wykłady z samej liturgiki, czyli historia, znaczenie liturgii, to są także ćwiczenia z liturgiki, czyli już praktyczne zajęcia. To też budzi w nas dużo radości, kiedy tam na 5. czy na 6. roku stajemy przy drewnianym biurku zaaranżowanym na ołtarz, bierzemy do ręki teksty liturgiczne i razem ze współbraćmi próbujemy odprawiać mszę świętą, żeby się tego po prostu uczyć, ponieważ trzeba się do tego przygotować. To się wydaje, że znam tą mszę świętą, przecież tyle lat na nią chodzę.
No właśnie.
A jednak jako kapłan to zupełnie inne jest to przeżywanie. Ile razy ja sam się złapałem na tym, jeszcze powiedzmy tam przed święceniami, że przespałem Eucharystię. Może w tym sensie nie może fizycznym, ale jakimś takim rozproszeń i nie wiem ani o czym są czytania, ani nie wiem jaka była modlitwa eucharystyczna, ani nie wiem w ogóle jakie jest, czy jest święto, czy wspomnienie, czy dzień powszedni. Jeszcze jak sobie przypomnę kolor ornatu, to mogę się domyśleć, co się działo. Natomiast teraz, kiedy ja przygotowuję się do sprawowania mszy świętej, to znaczy, że idę najpierw, ustawiam sobie mszał, czyli te księgi liturgiczne, lekcjonarz, a w końcu sam odmawiam te modlitwy, no to staram się wyłapać każde jedno słowo, które będę mówił, bo ono każde ma swoje znaczenie. Już oczywiście słowa samej konsekracji to są słowa do ważności, które muszą być powiedziane w ten konkretny, wyznaczony przez Kościół sposób. Natomiast każda inna modlitwa niesie za sobą treść i teraz tą treść widzę tylko ja. i teraz to, co widzą moje oczy, muszą przekazać moje usta, bo tam czekają dziesiątki, setki, czy setki tysięcy uszu, które są spragnione słowa. Słowa Bożego w czasie liturgii słowa, ale też są spragnione tego słowa w czasie przeistoczenia, bo przecież za każdym razem jesteśmy na mszy świętej, to słyszymy, to jest ciało moje za was wydane, krew moja za was wylana. Czyli Chrystus zwraca się tutaj bezpośrednio do nas, to nie są jakieś opowieści dookoła. To nie jest, tak jak w rozumieniu protestanckim, jakiś symbol, jakaś pamiątka. Nie, to się dzieje. Chrystus wydaje za mnie swoje ciało i swoją krew. To jest realna jego obecność i on to mówi teraz do mnie. I ja jako kapłan muszę to przekazać ludziom.
A ja jako wierny mogę to potwierdzić, że bardzo dużą uwagę przywiązuję do tego, w jaki sposób kapłan wypowiada słowa, bo mi to bardzo albo pomaga, albo rozprasza właśnie, albo przeszkadza w przeżywaniu Eucharystii. Rzeczywiście jesteście takim porta voce, takim głosem Chrystusa.
Tak, tak. I myślę, że trzeba tego się bardzo pilnować. I też myślę, że każdy był przynajmniej raz na takim przy... No daj Boże, żeby nie. Ale że księża wymyślali różne jakieś swoje dodatki. A nam bardzo często jest powtarzane w seminarium, że liturgia to nie jest twoje dzieło. To nie jest twoja sprawa, twoja rzecz, tylko liturgia to jest dzieło Kościoła, dzieło samego Chrystusa. Więc naprawdę czasami zastanawiamy się, co by tu zrobić, żeby to uatrakcyjnić mszę świętą. Jakich by tu trzeba było muzyków sprowadzić, albo jakie dekoracje zrobić.
Albo jak się zachować przy ołtarzu, żeby bardziej się wyeksponować.
No właśnie, ale to jest wszystko teatr. To jest teatr i te wszystkie didaskalia, które są w sztuce. I to jest piękne, bo to też wyraża pewną naszą troskę o to, żeby ta Eucharystia była jak najpiękniejsza. Aczkolwiek jeżeli kapłan trzyma się po prostu tego, co jest tam napisane, co Kościół powiedział, że Eucharystię sprawujemy w ten sposób. Kiedy jest napisane, że mówi cicho, to mówi cicho. Kiedy jest napisane, że się pochyla, to się pochyla. Ja jakiś czas temu, jeszcze przed święceniami kapłańskimi, to było w okolicach obrony pracy magisterskiej, poszedłem z jednym z moich współbraci, również diakonem, do kościoła świętego Wojciecha na rynku w Krakowie, ponieważ tam jest ostatnia msza o 21:37. No i byliśmy zachwyceni tym, że ten ksiądz tak po prostu odprawił mszę świętą. Tak po prostu. Trzymał się tego, co jest napisane.
Takie rzadkie dziś.
Tak, takie rzadkie. Bez udoskonaleń jakichś zupełnie niepotrzebnych. Po prostu odprawił mszę świętą i wyszliśmy z taką dużą radością z tej Eucharystii. Myślę, że to też jest fajne doświadczenie akurat w tamtym miejscu w Krakowie, kiedy godzina 21:30, 22:00, to tam na mieście, przynajmniej na niektórych ulicach, życie się dopiero zaczyna i jest to życie, powiedzmy, dalekie od ideału chrześcijańskiego. A tam w centrum tego miasta przychodzi Chrystus i nie da się nie zauważyć tego kościoła, przechodząc koło sukiennic, bo on jest, no z której strony by nie wychodząc, to na ten kościół człowiek się napatoczy. I jest to noc, jest to co prawda ostatnia msza święta w Krakowie, ale na niej zawsze jest dużo ludzi, zawsze jest pełen, ten kościółek może nie jest duży, ale jest pełny, zawsze ktoś przychodzi i chce przeżywać mimo tej później godziny Eucharystię i myślę, że też może być to spowodowane tymi kapłanami, którzy tam posługują, że właśnie ludzie szukają takiej normalności, zmęczeni po całym dniu pracy i słuchaniu różnych wiadomości ze wszelkich stron, chcą iść posłuchać Jezusa. I tylko Jezusa, a nie kapłana, który teraz będzie wymyślał jeszcze swoje teksty liturgiczne i tańczył wokół ołtarza.
Mówimy o słuchaniu. Eucharystia to także przypowiadanie słowa i to słowa, które też żyje podczas liturgii. To jest słowo dane nam na dziś jak kromka chleba.
Eucharystia jest całością, msza święta jest całością. Nie ma przeistoczenia bez Słowa Bożego. Nie można oddzielić tych dwóch rzeczywistości, bo my często skupiamy się tylko na tym, jak zadzwonią dzwonki, trzeba uklęknąć, zadzwoni gong, trzeba się uderzyć w pierś, znowu zadzwonią, trzeba wstać. I często tylko to absorbuje naszą uwagę, a pomijamy to wszystko, co dzieje się przed i co dzieje się po. Natomiast cała przecież liturgia słowa jest wprowadzeniem do Eucharystii. Chrystus, zanim spotkał się z apostołami w Wieczerniku i wypowiedział właśnie te słowa, bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje, bierzcie i pijcie, to jest krew moja, to przecież przez 3 lata nauczał, głosił słowo. To Ewangelię to jest spisany ten czas właśnie na dobrą sprawę do zmartwychwstania, jeszcze do wniebowstąpienia, tak? Zesłanie Ducha Świętego to już są raczej dzieje apostolskie. Więc to całe nauczanie to było chrystusowe przygotowanie człowieka do przyjęcia jego ciała. I tak samo dzieje się w czasie Eucharystii, w czasie mszy świętej. Chrystus nas przygotowuje tymi tekstami liturgicznymi. No chociażby taka Ewangelia, którą czytamy w święto świętego Jakuba Apostoła. Tak? To jest powołanie. Uczniowie, którzy zostawiają sieci. No i teraz, co Bóg do mnie mówi w tym momencie? Zostaw sieci, zostaw to swoje życie teraz, bo tu ja ci chcę dać nowe życie na Eucharystii. Czyli tym słowem, które Bóg do mnie mówi, przygotowuje mnie, i żebym jak najlepiej przeżył zaraz tą drugą część, czyli samą liturgię eucharystyczną. Bo może też często zapominamy o tym, też jako kapłani, żeby przypominać, że w każdym kościele są 2 ołtarze. Jednym ołtarzem jest oczywiście ołtarz eucharystyczny, na którym sprawowana jest Eucharystia, ale drugim ołtarzem jest ołtarz Słowa Bożego, tam skąd czyta się czytania, Ewangelie, skąd głosi się homilie. I tego ołtarza nie można pomijać i nie jest on wcale mniej ważny niż ten ołtarz eucharystyczny, bo i tu jest żywy Chrystus.
I bardzo ważne zadanie przed kapłanem, który ma taką rolę pobudzenia wiernych, ich serc, ich wyobraźni, ich wiary, żeby przyjęli to słowo jako żywe tu i teraz, bo przecież te teksty liturgiczne wciąż się powtarzają, prawda, w tym cyklu 3-letnim czy 2-letnim, jeśli chodzi o święta. Można sobie stojąc na Eucharystii, czy siedząc, słuchając Słowa Bożego, czytań, pomyśleć, przecież to już słyszałem.
Gdyby rzeczywiście było tylko tak, że człowiek raz usłyszy i wszystko wie, to 3 lata od nakazu Chrystusa, żeby sprawować jego pamiątkę, nie byłoby mszy świętej już, bo by się wyczerpały wszelkie teksty i trzeba by było wymyślać jakieś wierszyki. Natomiast ilekroć słyszymy Słowo Boże, za każdym razem ono dotyka nas w inny sposób, dotyka innej części naszego życia. To, co ja usłyszałem 3 lata temu, czy chociażby nawet zdarza się tak, jak w miesiącu lipcu mamy wspomnienie najpierw świętej Brygidy, potem świętej Kingi, to dobrze widać na brewiarzu, bo to jest dzień za dniem, są prawie te same teksty liturgiczne, te same psalmy, bo to jest o świętych kobietach, a jednak jednego dnia słyszę to słowo, bardziej mnie ten werset psalmu dotyka, ale następnym razem, następnego dnia, za parę godzin na dobrą sprawę, zupełnie coś innego. A przecież to jest ten sam psalm. I Bóg jest cały czas żywy w tym słowie i chce mówić do nas. Dlatego ja jestem daleki od tego, żeby mówić o tym, że przeczytałem Biblię i koniec. Bo Biblia, Pismo Święte, nie jest do przeczytania. Ona jest do czytania. Trzeba nam czytać cały czas, bo Chrystus cały czas do nas mówi. Tak jak mówił do apostołów, tak jak mówił do tych swoich uczniów, tych ludzi, którzy się tam gromadzili, tak samo chce mówić do nas. I chce, żebyśmy jak najwięcej tego jego słowa przyjęli. I też to jest chrystusowa mądrość i nauka, że nie pokazuje nam od razu wszystkiego, tylko przygotowuje mnie na przykład dzisiejszym słowem do tego, żebym słowo, które za 2 tygodnie usłyszę, mógł przyjąć w taki sposób, jak to jest dla mnie konieczne i potrzebne do mojego zbawienia.
Od 5 tygodni jest ojciec kapłanem. Jak się zmieniło ojca postrzeganie Eucharystii? No właśnie, ojciec teraz przewodniczy liturgii, to jest coś innego. Chociaż jako ci, którzy się przygotowują do sprawowania sakramentów, już jesteście po tej stronie prezbiterium, po tej stronie ołtarza właśnie innej niż my, świeccy. Co ojciec opowiada na przykład swoim młodszym braciom, którzy jeszcze są na tym etapie przygotowania do sprawowania sakramentów?
Tych pytań po przyjęciu święceń kapłańskich jest bardzo dużo. Jak to jest sprawować mszę świętą, pytają młodsi współbracia. Jak to jest spowiadać, pytają inni. Jak to w ogóle jest być księdzem? To jest takie pytanie. Ja Mówiłem o tym zaraz po święceniach kapłańskich, o takich moich odczuciach na tych pierwszych eucharystiach, które sprawowałem, czy w których byłem w koncelebrze, że czuję się jak taki kurczak, który dopiero wykluł się z jajka i ten świat, który go otacza, jest zupełnie go przerasta i jest dla niego zupełnie nowy. Chociaż już jest na tym świecie, jest w tym świecie, to jednak to wszystko staje się nowe. Ale też jest mądrość tej formacji naszej do sakramentu kapłaństwa, kiedy zobaczymy sobie na rozkład nie tylko materiału nauki, ale przede wszystkim przyjmowania posług w seminarium. Pierwsze 2 lata seminarium to jest czas, kiedy uczymy się filozofii. Ktoś powie, po co filozofia? Filozofia daje nam pewien system myślenia. I myślę, że takim fundamentalnym przedmiotem na filozofii jest chociażby antropologia, która potem się przydaje, ponieważ kapłaństwo to jest też służba z jednej strony Bogu, ale z drugiej strony człowiekowi, więc my potrzebujemy tych podstaw wiedzy o człowieku. To jest też psychologia, psychologia rozwojowa, psychologia osobowości, religiologia. Takie bardzo szerokie spektrum przedmiotów, które przydają się potem w życiu kapłańskim. Od 3 do 6 roku jest to czas teologii. Tak? Pierwsze 2 lata filozofia, potem 4 lata teologii. I na 3 roku bracia przyjmują posługę lektoratu. Czyli od tego momentu mogą właśnie na liturgii, na Eucharystii, z ramienia Kościoła czytać Słowo Boże. I jest tutaj różnica między tymi lektorami, że tak powiem, parafialnymi, którzy chodzą w albach, a ustanowionymi przez wyższego przełożonego, przez ordynariusza czy biskupa, czy tak jak u nas jest to ojciec generał bądź ojciec wikariusz generalny, ustanowieni lektorzy. Ponieważ oni wykonują to z jednej strony z mandatu Kościoła, przekazują to Słowo Boże, a z drugiej strony jest to konieczny etap do tego, aby wejść w kolejną posługę na 4 roku, czyli rok później przyjmują posługę akolitatu, czyli przechodzą od ołtarza Słowa Bożego, o którym już mówiliśmy wcześniej, już do tego ołtarza eucharystycznego. Co prawda nie sprawują sakramentów, ale z tego ołtarza jako nadzwyczajni szafarze zabierają ciało Chrystusa i zanoszą je do wiernych, zarówno tych zgromadzonych w czasie Eucharystii wokół ołtarza Chrystusowego, jak i tych, którzy są chorzy, czyli zanoszą Komunię Świętą do szpitali, do osób chorych, samotnych, które nie mogą być na Eucharystii. I to zaś jest znowu przygotowanie. Przechodzimy od akolitatu do diakonatu, czyli mamy teraz 5 rok. I teraz ten diakonat, to już są święcenia, to jest pierwszy stopień święcenia diakonatu, które łączą w sobie te 2 posługi, które były wcześniej, czyli i posługa słowa, i posługa eucharystyczna, tak? Ponieważ diakon jest już zwyczajnym szafarzem Eucharystii, czyli zanosi tak samo jak wcześniej akolita, jako akolita zanosił Pana Jezusa, aczkolwiek nie potrzebował, już teraz nie potrzebuje do tego pozwolenia jakiegoś prezbitera, co wcześniej było konieczne, bo teraz jako szafarz zwyczajny, już wyświęcony na diakona, czyni tą swoją posługę w sposób uregulowany. I z drugiej strony jest przecież odpowiedzialny za głoszenie Słowa Bożego i przekazywanie treści wiary i Słowa Bożego i nauki całemu ludowi. Tak już myślę, że wielu z nas spotkało się z tym, że diakon głosi kazanie, prawda? Czyli to jest ta posługa słowa. I ten rok diakonatu jest zaś przygotowaniem do tego wielkiego dnia, który ja przeżyłem właśnie 5 tygodni temu, czyli święceń kapłańskich. Kiedy do tej posługi z liturgii słowa, do posługi eucharystycznej dochodzi jeszcze cała posługa sakramentalna. I kiedy wtedy w ten sposób przygotowany przez te lata formacji staję z tej drugiej strony ołtarza i mówię te słowa, bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje, bierzcie i pijcie, to jest krew moja. Czyli nie jesteśmy ludźmi z łapanki. Jesteśmy ludźmi, którzy jako kapłani, którzy przeszli pewną formację, przygotowanie. Czasami zadajemy sobie takie pytanie, jak to jest, że do małżeństwa można się przygotować w weekendowy kurs, czyli w niecałe 2 dni, a do kapłaństwa ta formacja trwa 6 lat. Ale ta formacja jest konieczna, ponieważ jest konieczna też świadomość tego, co ja będę robił. Ponieważ małżonkowie, kiedy zawierają związek małżeński, oni dalej będą siebie nawzajem uczyć. My, kapłani, stajemy już przed ludem. nie ma, oczywiście ja jestem zobowiązany do tej formacji samego siebie przez całe życie i poddawaniu się tej formacji Pana Boga, natomiast ja już wchodzę w to życie jako nauczyciel. Przecież kiedy msza święceń była o godzinie 11, jeśli dobrze pamiętam, tak, to weszliśmy do Bazyliki Jasnogórskiej jako diakoni, o godzinie 12:30 wyszliśmy stamtąd jako kapłani, a o godzinie 16 stawałem już w kaplicy Matki Bożej jako kapłan, jako pasterz. I ja już sprawowałem tę świętą liturgię. To nie było teraz tak, że słuchaj, masz jeszcze 2 lata, to ty się doucz, tylko już. Jesteś kapłanem Jezusa Chrystusa. No i teraz przychodzi sprawdzenie, ten czas sprawdzenia, czy ja dobrze wykorzystałem czas seminarium, czy ja byłem otwarty na Ducha Świętego, który działa w różny sposób. Oczywiście przez sakramenty, które przyjmuję, sakrament pokuty i sakrament Eucharystii, ale także przez słuchanie Słowa Bożego, też przez w pewnym sensie przez słuchanie moich przełożonych, tego, co do mnie mówią, w sposób szczególny Ojca Duchownego, ale też przez słuchanie braci, bo przecież to często o tym zapominamy, a Bóg mówi do nas przez innych ludzi. To nie muszą być nasi przełożeni wcale, ale mogą też być nasi współbracia z klasztoru. Więc ta formacja jest bardzo trudna i bardzo taka wymagająca. Dlatego bardzo dużo potrzeba modlitwy za kleryków, żeby jak najlepiej się przygotowali. Ja nieraz jeżdżąc jako kleryk do różnych parafii, prosiłem zgromadzonych tam wiernych o modlitwę nie tylko za mnie, ale za całą wspólnotę naszego seminarium, byśmy byli kapłanami na wzór serca Jezusowego i dobrymi kapłanami. Bo mój ksiądz proboszcz mawia często tak. Nie jest to jakaś forma usprawiedliwienia, aczkolwiek uświadomienia naszym braciom i siostrom, że takich będziecie mieli kapłanów, jakich sobie wymodlicie. I dlatego ja bardzo, bardzo proszę o modlitwę zawsze. I za nas już kapłanów, ale także za tych wszystkich, którzy do tego kapłaństwa się przygotowują.
A to, czy ojciec się dobrze przygotował do kapłaństwa, to sprawdzą niedługo górale. Zapraszamy na bachledówkę. Jeżeli państwo będą, no, trwają wakacje, jeżeli państwo będą w Tatrach chodzić sobie po górach, to zapraszamy na mszę świętą do ojców Paulinów na bachledówkę.
Tak, bachledówka, kościół pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej. To miejsce wyjątkowe i rzeczywiście odosobnione od całego świata. Pozwolę sobie na takie sformułowanie. Ponieważ wszędzie jest daleko z bachledówki. Aczkolwiek na bachledówkę wcale nie jest tak daleko, bo to jest jedynie 15 kilometrów od Zakopanego. Ale jak to siedzie w góry, to znaczy, że ma samochód. No ja samochodu nie mam. Jako zakonnik samochodu nie mam. Są co prawda klasztorne, więc myślę, że będzie możliwość czasami wyjechania stamtąd, żeby załatwić jakieś sprawy. Natomiast jeżeli tylko będziecie państwo w okolicach Zakopanego, to trzeba w Poroninie skręcić w prawo, jechać na Ząb, na Czerwienne i za OSP i sklepem skręcić w lewo do góry. Jest taka dość wysoka góra, ale tam stoi znak Czerwienne, bachledówka, klasztor ojców Paulinów i tam ja z radością będę na was czekał, szczególnie przy tych spotkaniach właśnie z Chrystusem Eucharystycznym, bo przecież nawet tutaj rozmawialiśmy z siostrą chwilę temu, że to duszpasterstwo eucharystyczne i duszpasterstwo konfesjonału tak naprawdę są w stanie zaspokoić wszelkie nasze potrzeby. Więc tam serdecznie, serdecznie was zapraszam.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był ojciec Augustyn Turczak-Linsztedt, Paulin, neoprezbiter pauliński. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Eucharystia daje życie. Rok duszpasterski z siostrami, uczennicami Boskiego Mistrza.
Bo charyzmat zobowiązuje.